Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Dariusz Rosati, eurodeputowany, albo lepiej poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie profesorze, zaczniemy od spraw europejskich, bo dzieje się wiele w Europie. Wiele również rzeczy się tam dzieje, które mogą być niekoniecznie korzystne dla naszych obywateli w konsekwencji, na początek dla polityków rządzących w naszym kraju. Jak pan myśli, jak to się skończy? Bo tak naprawdę no, cała sytuacja trwa już dobrych parę miesięcy.
Tak, to prawda. To znaczy niestety Polska, rząd polski otworzył kilka frontów konfliktu z Brukselą, z Unią Europejską. Te dwa najważniejsze w tej chwili po wygaszeniu mniej więcej sprawy Puszczy Białowieskiej. Te dwa najważniejsze dotyczą procedury naruszenia praworządności zgodnie z artykułem 7 traktatu oraz w trochę dalszej perspektywie prac nad budżetem na lata 2021-2027, w ramach którego Polska, jak wszystko na to wskazuje, dostanie znacznie mniej pieniędzy niż w bieżącej perspektywie finansowej.
I tu właśnie się ta żarówka powinna zapalić u polityków, bo przecież wszystkim teoretycznie zależy na tym, żeby jak najwięcej do nas spływało tych pieniędzy.
Tak, no niestety częściowo z powodów obiektywnych wyjście Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim moim zdaniem ze względu na jakby pewne bardzo niefortunne decyzje podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w kraju dotyczące reformy sądownictwa, czy Trybunału Konstytucyjnego, Polsce grozi utrata części pieniędzy, które mogłyby się nam należeć, gdyby tych decyzji nie było. I to jest, tak jak pan powiedział, oczywiście powód do zaniepokojenia. Teoretycznie jeszcze można oczywiście to uratować w sytuacji, gdyby Polska się wycofała z tych złych decyzji.
No ale tak polski rząd to przedstawia, że przez cały czas rozmawiamy, jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia kompromisu i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie i tak dalej, i tak dalej. To znaczy to są rozmowy, z których niestety nic nie wynika, bo Europa oczekuje no bardzo wyraźnie wycofania się z tych ustaw, które uznajemy za niekonstytucyjne, prawda? I które naruszają trójpodział władzy w Polsce. Tak długo jak nie będzie tych decyzji, nie ma praktycznie żadnej zmiany i tutaj niestety te finansowe konsekwencje będą dla nas bardzo bolesne.
Wielu Polaków myślało, że ta sytuacja się nieco unormuje, ba, nawet przedstawiali tak to najbardziej prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości, że kiedy stery rządu objął pan Mateusz Morawiecki, to ta sytuacja ulegnie zmianie, pojedzie do Brukseli i załatwi.
No tak, nic nie załatwił. Bardzo dobrze, że pojechał do Brukseli, bardzo dobrze, że toczy się dialog między rządem polskim i Komisją Europejską, bo zwracam uwagę, że poprzedni rok nie było żadnego dialogu. Pan minister spraw zagranicznych poprzedni, pan Waszczykowski, w ogóle nie jeździł do Brukseli.
Pan Waszczykowski to na szczęście
pani,
to historia.
Tak, ale pani premier Szydło też nie rozmawiała z komisją. No niemniej jednak same rozmowy nie wystarczą. Dobrze, że jest dialog, dobrze, że jest rozmowa, ale tak długo jak nie ma zmian, to niestety sytuacja się nie poprawi. A zmian nie ma, mimo tego, co twierdzi rząd. I mimo tak zwanej słynnej białej księgi reform sądowniczych, które przedstawił w Brukseli, która spotkała się, muszę powiedzieć, no, bardzo z irytacją państw członkowskich i komisji, ponieważ no, sprawiała wrażenie, jakby rząd PiS no, uważał wszystkich innych za idiotów, dlatego że tam w ogóle nie było odniesienia się do tych konkretnych zarzutów i konkretnych zastrzeżeń. Tylko były ogólnikowe, propagandowe stwierdzenia o tym, że rząd PiS wygrał wybory i ma prawo reformować sądownictwo.
No, takie słowa też padały podczas debaty na temat Polski w Parlamencie Europejskim, która na pewno nie była w smak rządzącym, bo słowa, które tam padały, były niejednokrotnie bardzo ostre. I co ciekawe, często wypowiadali to parlamentarzyści, powiedziałbym, szeregowi parlamentarzyści, niekoniecznie mówimy o przewodniczących, tak, o jakichś bardzo ważnych osobach, z całym szacunkiem dla wszystkich parlamentarzystów, ale okazuje się, że ludzie w Brukseli, będący osobami ważnymi w parlamencie, patrzą na to, co się dzieje.
Tak, patrzą. Właśnie to trzeba podkreślić fakt, że wbrew temu, co mówią europosłowie PiS, ale także i politycy PiS w kraju, w Brukseli doskonale wiadomo, co się dzieje w Polsce. To nie jest tak, że tam nikt nie ma pojęcia, co się dzieje w wielkim kraju, prawda, członkowskim Unii Europejskiej i że tam wszyscy ulegają, nie wiem, propagandzie Gazety Wyborczej czy europosłów opozycji. To jest kompletnie nieprawda. Są analizy, jest placówka Komisji Europejskiej w Warszawie, bardzo rozbudowana, która przygotowuje oceny aktów prawnych i tak dalej, i tak dalej. W Brukseli mają pełną wiedzę o tym, co się dzieje i oczywiście panuje wielkie zaniepokojenie tym, że ustawy przyjęte przez PiS naruszają praworządność, naruszają trójpodział władzy, naruszają polską konstytucję. To powtarzamy od 2 lat, PiS udaje, że tego nie słyszy, czy udaje, że tego nie rozumie, ale niestety kończy się czas poprawiania sobie samopoczucia oskarżaniem Brukseli czy pana Timmermansa o ignorancję, dlatego że przychodzi czas, kiedy Polska po prostu będzie ponosiła bardzo dotkliwe, bolesne konsekwencje zachowania rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Pan na pewno obserwuje też to, co dzieje się na polskim podwórku, w polskim parlamencie. I zastanawiam się, jak podejść do tej kwestii, którą podnosi na przykład premier Morawiecki. Mówi tak, jest świetnie w tej chwili w naszym kraju, gospodarka się rozwija, mamy mnóstwo pieniędzy, uszczelniliśmy systemy podatkowe, Polskę stać teraz na tyle, że nigdy wcześniej nie było nas na to stać, a potem mamy zderzenie z niepełnosprawnymi w parlamencie i mówimy o może bagatela, ale jednak 9 miliardach złotych w skali roku i okazuje się, że jest tak dobrze, że aż tych 9 miliardów nie znajdziemy.
To nawet nie chodzi o 9 miliardów, 500 złotych na każdą niepełnosprawną osobę w wieku dorosłym. Z różnych szacunków wynika, że to jest między 400 a 500 tysięcy, może 600 tysięcy ludzi. To jest między 2,5 i 3 miliardy złotych. Ale to są, zwracam uwagę, osoby, które naprawdę potrzebują pomocy. To nie są ludzie, którzy nie mają pracy, którym można pomóc tak, żeby znaleźli pracę. Ci ludzie po prostu potrzebują wsparcia po to, żeby w ogóle odnaleźć się w społeczeństwie, żeby nabrać jakby poczucia przydatności, żeby stworzyć im warunki, żeby one po prostu dotknięte no, bardzo często daleko idącymi niepełnosprawnościami, żeby czuły się pełnoprawnymi członkami tego społeczeństwa. To jest walka o godność po prostu tych ludzi. I uważam, że na to nie można oszczędzać. I tak jak pan słusznie powiedział, propaganda rządowa w sposób nachalny wbiła w głowę większości obywatelom, że po prostu jest świetnie.
No i właśnie tu przeciętny obywatel może się zacząć zastanawiać, bo włącza telewizor i słyszy. Jest cudownie, a
jest czas najwyższy, żeby się zaczął zastanawiać, dlatego że tego typu kłamstw, ja to całkiem otwarcie nazywam kłamstwami, było już bardzo wiele. I część Polaków dała się uwieść tej propagandzie, więc nie może tak być, że mamy znakomite wyniki ściągalności podatku VAT, że mamy świetną koniunkturę, że pan premier w ciągu 24 godzin może na przykład podjąć decyzję o wyprawce dla wszystkich siedmioklasistów idących do szkoły, bądź też decyzję o budowaniu strzelnic w każdym powiecie, czy w każdej gminie w Polsce za ponad 2 miliardy złotych, a jednocześnie nie ma tych pieniędzy dla niepełnosprawnych. No są, wie pan, są jakaś hierarchia priorytetów, prawda? Ja nie mam nic przeciwko strzelnicom, możemy sobie postrzelać, ale jednak jeżeli zestawiamy wydatki na strzelnice z wydatkami na wsparcie tych osób, które naprawdę potrzebują, tu nie ma żadnego oszustwa, tu nie ma żadnego krętactwa. Te osoby są chore w sposób często nieuleczalny, potrzebna jest rehabilitacja, potrzebne jest ich zaangażowanie w to, żeby one mogły być w jakiś sposób użyteczne i te pieniądze się powinny znaleźć. Jest rzeczą haniebną, że ten rząd udaje, że się nic nie dzieje.
40
że ten
dni
rząd
już protestują.
Podejmował decyzję wtedy, kiedy trzeba było przypodobać się dużym częściom swojego elektoratu, właśnie jak na przykład ta wyprawka szkolna, prawda? A opiera się, czy w ogóle udaje, że nie ma tematu i udaje i nie chce rozmawiać na temat niepełnosprawnych, którzy tej pomocy, ja powiem otwarcie, całkiem potrzebują najbardziej. Ja nikomu nie życzę, żeby znalazł się w takiej sytuacji albo w sytuacji rodziców takiej niepełnosprawnej osoby. To jest największe nieszczęście, jakie może spotkać człowieka i dlatego trzeba tym ludziom stworzyć warunki na to, żeby one czerpały satysfakcję z tego życia, a to może się zdarzyć tylko wtedy, kiedy no, wesprzemy ich finansowo w takim stopniu, żeby one mogły być pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa.
Co ciekawe, nie tak dawno słyszałem wypowiedź byłego wicepremiera, pana Jacka Rostowskiego, który mówi, że była rezerwa, były zabezpieczone pieniądze dla tych osób i nie wiadomo, co się z nimi
było
stało.
Było 650 milionów złotych, które myśmy odłożyli w budżecie na 2016 rok na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Te pieniądze zniknęły. No oczywiście one poszły w wielką dziurę, poszły na 500+, czy poszły na nie wiem, jakieś wydatki związane na przykład z obroną terytorialną, czy czort wie z czym, w każdym razie one nie zostały przeznaczone na to, na co powinny pójść, prawda, zgodnie z orzeczeniem. Ja chcę powiedzieć, że rzeczą no, głęboko bulwersującą to, że 500 zł na dziecko otrzymują osoby bardzo zamożne, prawda? Dlatego, że tu nie ma żadnego progu dochodowego.
Ja dzisiaj rozmawiałem z posłem Pudłowskim z Nowoczesnej, który mówi, że Nowoczesna będzie postulować, żeby zmienić zasady przyznawania tych 500+, ustalić jakiś pułap, jeśli chodzi o wynagrodzenie i no, niech ci najbogatsi po prostu nie pobierają tych pieniędzy, skoro nie muszą. Tak?
Ale one rzeczywiście wędrują do... Część z nich w ogóle nawet nie odczuwa tej pomocy. Oczywiście. I to jest naprawdę marnowanie pieniędzy. Zresztą my mieliśmy ten sam, Platforma Obywatelska miała ten sam pomysł, bardzo się cieszę. Myślę, że jako zjednoczona opozycja będziemy w stanie przedstawić bardzo szybko taki projekt, który pozwoli wygospodarować część pieniędzy i przeznaczyć na te cele.
A jak pan słyszał o daninie solidarnościowej, taka piękna nazwa, wydawałoby się szlachetna wręcz, powiedziałbym, i chyba taki był PR-owy zamysł tego wszystkiego, to co pan sobie powiedział.
Nie ma w tym żadnej szlachetności, niestety. Jest po prostu zwykła kalkulacja polityczna, mówię otwarcie, napuszczenie tych biednych, niepełnosprawnych na osoby najlepiej zarabiające. Jesteśmy budujemy gospodarkę rynkową, kapitalistyczną, z obliczem społecznym. Tutaj ludzie, którzy, zresztą naturalną część ludzi zarabia więcej, część ludzi zarabia mniej. Nie możemy traktować tych, którzy mają więcej, jako gęsi do skubania. Myśmy obiecywali przecież pewien układ podatkowy dla wszystkich. Zachęcaliśmy ludzi, żeby podejmowali działalność gospodarczą, wykazywali się przedsiębiorczością i tak dalej. I teraz chcemy po prostu na nich zwalić koszt utrzymania tych niepełnosprawnych. To jest dzielenie społeczeństwa, a nie budowanie solidarności.
I to jest podatek, najzwyklejszy podatek.
A to oczywiście, że to jest podatek, także można go nazywać daniną, czy może zrzutką, czy cokolwiek. To jest zwykły podatek, zresztą kolejny już, który wprowadza PiS tylnymi drzwiami. Więc ja jestem bardzo krytyczny. Są w budżecie pieniądze, premier się tym chwalił. W tej chwili nie ma co kręcić, że tych pieniędzy nie ma. Trzeba się nie chwalić, albo trzeba nie oszukiwać, jeżeli tych pieniędzy nie ma, bo wcale nie jest tak dobrze z tym budżetem, chcę też powiedzieć, dlatego że dane dotyczące zadłużenia wskazują wyraźnie, że Polska się bardzo szybko zadłuża. A zwracam uwagę, że jesteśmy w świetnej fazie koniunktury gospodarczej.
No teraz
i to jest czas, kiedy wszystkie kraje normalnie myślące powinny się oddłużać, prawda, żeby zachować pewną rezerwę na gorsze czasy. Nasz rząd wydaje pieniądze jak oszalały.
No rzeczywiście, tych wydatków jest dużo w bardzo różnych, dziwnych miejscach. Najczęściej o nich nie słyszymy, a potem dowiadujemy się dopiero, jacyś posłowie zaczynają gdzieś tam kopać i grzebać, czy robią to dziennikarze.
Dowiadujemy się o nagrodach albo o innych trzecich pensjach czy czwartych pensjach.
Porozmawiajmy o czymś zdecydowanie przyjemniejszym. W Zielonej Górze, w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego obchodziliśmy, jak popularnie się mówi, Dzień Samorządowca. Przyjechało mnóstwo młodzieży, która chciała debatować na temat samorządu, na temat jego przydatności, na temat przyszłości również samorządu. Był pan podbudowany, słuchając tych młodych ludzi, ich wiedzą na temat samorządu, ich zaangażowanie, bo to przecież są licealiści.
Tak, no po pierwsze byłem zbudowany wysoką frekwencją. Bardzo mi się podoba, że...
No pełna sala praktycznie.
Pełna sala, uczniowie ostatnich klas liceów. W majowe, piękne popołudnie mogliby postanowić zrobić co innego. Przyszli, słuchali tej debaty, zadawali pytania. To jest bardzo, bardzo optymistyczny symptom, dlatego że on świadczy o tym, że udaje się nam przekonać młodych ludzi, że właściwie to oni w swoich rękach trzymają swoje losy. Wtedy, kiedy głosują w wyborach samorządowych, kiedy się interesują, na co samorządy wydają pieniądze podatników, czyli ich niedługo już, prawda? Wtedy, kiedy kontrolują, w jaki sposób działa ten samorząd, to są wszystko działania zmierzające do tego, żeby ich życie w tych małych ojczyznach, w Zielonej Górze czy w innych miastach po prostu spełniało ich oczekiwania. To zależy od nich, jak się zachowują w czasie wyborów, jaką aktywność społeczną wykażą w trakcie już trwania kadencji samorządowej. Także ja z wielkim zainteresowaniem słuchałem tej dyskusji. Muszę powiedzieć, 3-4 osoby były znakomicie przygotowane, bardzo dojrzałe poglądy. Szczerze powiem, na temat samorządów mówiły w sposób wiele bardziej dojrzały niż wielu posłów obecnej partii rządzącej, którzy mówią, że właściwie pieniądze samorządom się właściwie nie należą, wszystko powinno być sterowane z Warszawy.
No, de facto coraz częściej tak się dzieje.
Bądź uchyla się decyzje samorządowe, wojewodowie uchylają te decyzje i tak dalej. To jest przejaw braku zaufania do społeczeństwa. traktowania w sposób paternalistyczny. Nie, ludzie wiedzą, na co chcą wydawać te pieniądze i właśnie samorządy są najlepszym miejscem, gdzie podejmować się powinno decyzje na temat tego, czy budować nową szkołę, czy basen, czy może obwodnicę, czy przeznaczać te pieniądze na jakiś inny cel.
Z Warszawy to zawsze wygląda zupełnie inaczej. Wracając do młodzieży, powiem panu, że strasznie zdziwiła mnie też dojrzałość jednej z dziewcząt, z którą miałem okazję porozmawiać. Ona mówi, że w toku różnych przygotowań i szkolnych, i pozaszkolnych, i tego rodzaju spotkań czy debat, między innymi uświadomiła sobie dopiero, że nawet tak błaha rzecz, jak wyjście z domu do sklepu na zakupy, to już jest rzecz, którą w jakimś sensie reguluje nasza konstytucja. To w ogóle ciekawe jest podejście. To rzeczywiście można do tego i w ten sposób podchodzić, ale to ciekawe, jaki jest tok myślenia tych młodych.
Pan nawiązuje pewnie do tej prezentacji na początku, która była przygotowana przez uczniów szkół w Nowej Soli na temat konstytucji, prawda? Że właściwie jej się nie widzi, nie wiadomo, ale tak na dobrą sprawę, jak się przypatrzyć, to ona reguluje praktycznie wszystkie elementy życia. Ona daje nam ochronę pod wieloma względami, prawda? Definiuje nasze prawa, czego mamy prawo oczekiwać. Ona oczywiście zakreśla też pewne obowiązki czy pewne granice, ale mnie się bardzo podobała ta prezentacja, gdzie właśnie przyrównano konstytucję do grawitacji. Nikt tego nie widzi, ale jest to prawo ciążenia, które właściwie reguluje wszystko, co się dzieje wokół nas. Konstytucja jest też takim prawem, które powinno regulować, to powinno być prawo nieuciążliwe, pomagające ludziom, ale jednocześnie nie może być zmieniane co chwila, bo wtedy nie będzie traktowane jako fundament. Wyobraża pan sobie fundament, który się przebudowuje co pół roku. Cała budowla się zaraz na tym fundamencie zacznie chwiać albo się zawali. W związku z tym konstytucję trzeba szanować, nie majstrować przy niej zbyt często i przede wszystkim traktować ją jako gwarancje swobód i praw obywatelskich.
I respektować, bo i oczywiście tu mamy największy problem. Tak, jeśli spojrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju w ostatnim czasie, to na konstytucję często politycy powołują się wtedy, kiedy czują taką potrzebę. A jeśli nie czują takiej potrzeby, to odsyłają ją na bok.
Tak, ale w ogóle naruszają czy łamią. No, mamy niestety parę przypadków wyraźnych, jak to się mówi, deliktów konstytucyjnych, które trzeba będzie ścigać na mocy prawa, jak się zmieni władza, bo muszę powiedzieć, że w tej chwili nie można liczyć na Trybunał Konstytucyjny, który orzeczy o niezgodności pewnych decyzji czy pewnych ustaw, dlatego że sam Trybunał został po prostu poddany politycznej kontroli partii rządzącej. To jest sytuacja nienormalna, tę sytuację, która szkodzi Polsce, szkodzi polskiemu społeczeństwu. Trzeba zmienić jak najszybciej.
Wybory samorządowe będą sprawdzianem rzeczywiście dla zaufania dla obecnie rządzących w naszym kraju, czy jednak musimy traktować wybory samorządowe jednak jako zupełnie inne niż te chociażby do parlamentu?
Nie, ja myślę, że będą tu się przeplatały sprawy lokalne, bardzo ważne dla samorządów, dla wspólnot lokalnych i bardzo dobrze, bo to jest właściwie akt polityczny, który określa kierunek dalszego rozwoju, prawda, samorządów.
Jeśli będą na jesień, bo to też nie wiadomo, pojawiają się głosy, że może będą na wiosnę.
Tak, ma pan rację, wszystko właściwie jest możliwe. Ale oprócz tego mi się wydaje, że wyjątkowo dużo miejsca w tych wyborach też będą zajmowały sprawy ogólnopolityczne, prawda, właśnie to, o czym pan wspomniał, sprawy konstytucji, przestrzegania konstytucji, praw człowieka, praw kobiet, sprawy związane z stosunkami z Europą, dlatego, że przez 2,5 roku niestety polityka partii rządzącej doprowadziła do bardzo głębokich podziałów w społeczeństwie. Bardzo głębokich. Ja muszę powiedzieć, że ja żyję już wiele lat na świecie, ale ja nie przypominam sobie polskiego społeczeństwa tak głęboko podzielonego, nawet za czasu PRL-u. I te podziały, niestety, one podważyły zaufanie do wspólnoty. One spowodowały, że część ludzi uważa się za wykluczonych poza nawias wspólnoty. Mamy ogromną wrogość. To się wszystko będzie ujawniać w czasie wyborów samorządowych. No, liczę, że będą to wybory, które jakby wskażą właściwy kierunek dalszego rozwoju Polski, czyli jednak powrót z tej ryzykownej drogi podważania fundamentów demokracji, konstytucji, z powrotem na drogę rozwoju demokratycznego, praworządnego i integracji z Europą.
Jeśli wierzyć sondażom, to wygląda na to, że specjalnie sytuacja w samorządach się nie zmieni, biorąc pod uwagę układ sił politycznych, a jeśli się zmieni, to będą to zmiany raczej kosmetyczne, ale sondaże sondaże.
Ja mam właśnie dwa apele. Po pierwsze, iść do wyborów, ale po drugie jednak głosować na tych, którzy nie chcą likwidować samorządu bądź ograniczać ich kompetencji, prawda, na rzecz centralnej władzy gdzieś w Warszawie. Samorządy zasługują na zwiększenie kompetencji. Jak powiedziałem, samorządy są najlepiej usytuowany do tego, żeby odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W związku z tym powinniśmy moim zdaniem jednak zdecydowanie opowiedzieć się za tymi, którzy chcą umacniać samorządy i którzy będą dzięki temu działali na rzecz dobra wspólnego naszych małych ojczyzn.
To na sam koniec jeszcze taki przykład a propos tego, o czym pan mówi. Ostatnio ogłoszono, że w Polsce będziemy budować mosty. Jest wielki plan budowy mostów, a słyszałem niedawno gdzieś w radiu wypowiedź polityka Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, tak, będziemy budować, ale niech się zrzucą dodatkowo na te mosty samorządy, gminy, w których one będą powstawały. I od razu pomyślałem sobie o takich małych gminach, nawet w województwie lubuskim, z budżetem na poziomie 3 milionów złotych, że mają dołożyć 10-15%, bo tyle ten polityk mówił, do budowy mostu, który kosztuje horrendalne
pieniądze. Na tym polega właśnie to propagandowe zakłamanie, prawda? Rzuca się hasło, zbudujemy 22 mosty, nie pytając w ogóle, czy one są potrzebne i komu są potrzebne, czy w ogóle są rzeki pod tymi mostami, które trzeba będzie tam spiąć tym mostem, a potem okazuje się, że to właściwie nie jest żaden prezent, tylko właśnie centralizuje się w istocie rzeczy wydawanie pieniędzy, bo będzie się zabierało pieniądze od samorządów, żeby realizować wielkie plany inwestycyjne, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, czy 22 mosty, czy jeszcze jakieś inne pomysły, które, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia analizy ekonomicznej nie rokują żadnych korzyści.
Czyli dobrze jest w naszym kraju, skoro możemy.
Z całą pewnością może być lepiej i zachęcam wszystkich, żeby w czasie wyborów dać temu wyrazy.
Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Dariusz Rosati, był dzisiaj naszym
gościem. Bardzo dziękuję.